Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Nie tylko niemieckie obozy koncentracyjne były miejscami niewyobrażalnych cierpień więźniów. Także były nimi sowieckie gułagi. Trafił tam m.in. Wacław Juszko, obecnie mieszkaniec Gdańska, który urodził się w 1927 roku w województwie białostockim. W czasie wojny łącznik, zwiadowca Armii Krajowej, a po wojnie żołnierz WiN, którego komuniści skazali na 14 lat łagrów. Dziś oddamy mu głos. Także Wacław, ale Grabiński to fikcyjna postać w spektaklu, który opowiada o losach więźniów sowieckich obozów. Premiera przedstawienia Czerwona Zima odbyła się 17 listopada w Muzeum II Wojny Światowej.
Chciałbym przypomnieć, że władza sowiecka nie odbiera tym, którzy zbłądzili, prawa do zrozumienia własnych błędów. Dlatego zachęcam do wnikliwej lektury Boprosow Leninizma autorstwa towarzysza Stalina.
Reżyser Artur Hoffman, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Problemem dzisiejszym jest to, że bardzo słaba jest pamięć o tym, co było relatywnie niedawno w XX wieku, co działo się. Wiemy, że XX wiek był wiekiem strasznych ideologii faszyzmu i komunizmu w swoich najgorszych przejawach. Historia gułagu była jeszcze popularna, kiedy czasami w nielegalnych wydawnictwach gdzieś się czytało Sołżenicyna czy innych działaczy opozycyjnych w Sowietach i jak również to, co na ten temat pisali polscy twórcy. I była to rzecz przecież mocno skrywana. Wydobywanie na światło dzienne tego aspektu rzeczywistości. Powiedzmy sobie, że historia II wojny światowej i choćby twórczość polskich twórców filmów, które od ostatniego etapu po Spielberga tak była jako tako znana, czy przebijała się w świat, to historia gułagu przez lata była przemilczana. O tym, co tam się działo, było wiadomo właściwie tylko dzięki literaturze. Natomiast film czy teatr rzadko do tego tematu się odnosił. Z natury rzeczy, ponieważ tutaj, w tej części Europy, nie można było tego przedstawiać. Natomiast Zachód też jakoś się za bardzo do tego nie palił. Więc przypominanie tak istotnych elementów z historii, bo to jednak jest już coraz bardziej odległa historia i wyrastają całe pokolenia na wschodzie, na zachodzie, dla których jest to...
Fakt z podręcznika.
Fakt z podręcznika, więc taki, który gdzieś tam pamiętamy lub nie pamiętamy. Wiemy przecież, że przy okazji różnych sąd, kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, to nie pamiętają podstawowych rzeczy. Pamiętam, jak jeden z polityków nie pamiętał, kiedy było powstanie warszawskie. Więc kiedy mamy do czynienia z takimi kwiatkami, w cudzysłowie, to wydaje się, że ta potrzeba istnieje.
A, wy zdjęć! Przestańcie dupą kręcić przed Polakiem, tylko raz, dwa! Roboty! A już!
Zawsze przedstawianie tego typu poważnej historii wiąże się z tym, jak ją pokazać, bo przecież naszym zadaniem, kiedy chcemy przedstawić historię, jest to, żeby widza nie zanudzić. To jest też istotne, czyli forma powinno trafić do wnętrza i powinien dowiedzieć się ten, który nie wie, a ten, który wie, zainteresować się formą przedstawienia, tezami, które tu padają, a nie są to przez nas wymyślone, tylko obrobione teksty znanych pisarzy, którzy odnosili się do tamtejszej rzeczywistości. Nawet ekstra jest jedna scena przetworzona Fiodora Dostojewskiego. On co prawda żył trochę wcześniej i z gułagiem nie miał nic wspólnego, ale wydaje się, że to, co padnie ze sceny, jest nie tylko odnoszące się do tamtej epoki, ale nawet powiedzmy sobie, że zostają takie memento na dziś.
Jakich tekstów państwo użyli, tych takich opisów łagrów, które w literackim świecie funkcjonują?
Oczywiście to była bardziej inspiracja niż korzystanie z konkretnych tekstów. Na podstawie pewnych literackich wzorców kolega Krystian Rzeszko opracował ten tekst i inspirował się Warłamem Szałamowem, Aleksandrem Sołżenicynem, Herlingiem Grudzińskim i tak jak mówię, nawet to na moją prośbę Dostojewskim. Oprócz tego jest jedna scena, którą znam z pierwszej ręki, to jest z opowieści. Znam kilka historii ludzi, których ojcowie lub ktoś z rodziny przeszedł przez gułag. to są zwłaszcza ci, którzy w 1939 czy do 1941 roku próbowali przedostać się przez Bug z różnych przyczyn. I potem oczywiście szczęściem było, kiedy tylko trafiali, nie wiem, do Kazachstanu czy gdzieś tam jako zesłańcy, ale gorzej było, jeśli po prostu dostawali wyroki, trafiali do gułagu. Niektórzy nie mieli takiego szczęścia, żeby po umowie polsko-sowieckiej trafić do Wojska Polskiego, do Armii Andersa, czy po prostu opuścić gułag. Niektórzy byli tam aż do 50. lat, aż czasami do 56. na przykład. Znam też historie, które były tą historią indywidualną opowiadaną, ale one komasują się. Jest wiele podobieństw w tym, jak byli aresztowani, jak wyglądały zarzuty, jak były te idiotyzmy przedstawiane z automatu po prostu i jak traktowano ludzi. No, nieszczęściem zawsze było to, co mówili, że trzeba było mieć niesamowitą siłę woli, hart ducha, właściwie te kwestie i fizycznej siły. Inteligent padał jak mucha, to nie miał wielkich szans przetrwania. Natomiast ktoś, kto miał trochę więcej energii takiej życiowej, a oprócz tego był silny i odporny psychicznie, miał jakiekolwiek szanse przetrwania. Dlatego też jest tutaj scena, którą pokazujemy, to na przykład scena z kryminalistami, tak zwanymi urkami. To byli ludzie, którzy właściwie wspomagali system, dlatego że oni mieli pozycję prawie elitarną u gułagu i administracja takiego gułagu posługiwała się nimi w tej codzienności. Natomiast to jest subkultura, która wpisała się w to życie obozowe w dość wyraźny sposób. Jedna scena tego dotyczy.
Życie Wacława Juszko także mogłoby być inspiracją do stworzenia opowieści o losie więźnia. W czasie wojny łącznik zwiadowca w 1950 roku został żołnierzem WIN, czyli Wolność i Niezawisłość. Już po kilku miesiącach został w Grodnie aresztowany.
Dwóch bierze mnie pod rękę, wyprowadzają z tego urzędu, wiąże sznurkiem takim powrozem po prostu, wiąże ręce i prowadzi do MGB, to nie nazywają NKWD, to było jeszcze okrutniejsze, MGB, Ministerstwo Gospodarczej Bezpieczeństwa. I do MGB prowadzi tam, sadza na podłodze, nogi w rozkrok, przede mną siada z automatem, z papieżką i po jakichś parę godzinach tego siedzenia bierze jeden mnie na stole, takim niczym nie przykryty, byle jaki stół, kładnie kartkę papieru zwykłego i kredką. No, ja po rusku będę mówił te słowa. No, skażi, gdzie komandir, kuda oružie dziewał? Popatrzałem na niego, wariat. No, na durnie bierze, no przecież nie w ten sposób, a przecież troszkę byłem pouczony, jak będę to przechodzić. Nic nie powiedziałem. Prowadzi na górę, siedzi pułkownik. I czemu nie mówisz? Wszystko wiemy. Już mamy, wymienia po nazwisko. Adamik, Uchnalewicz, Juszko, czyli mój brat, wszystko w naszych rukach, że już mamy. Nie chcesz teraz nic mówić, to my znajdziemy na to sposób, gdzie będziesz mówić.
I rzeczywiście później przesłuchania były brutalne.
Jak już chcieli się dowiedzieć coś więcej, to przychodził śledczy kapitan Afonkin. Ten pod jeden paznokieć szydło, jak tu kłuł, to jeszcze wytrzymował. Jak już dochodził do końca paznokcia, to zemdlałeś. Nie powiedziałeś tego, co chciał. Drugi raz szydło wbił i znowu nic nie powiedziałeś. To ci w zęby, to poleciałeś na ścianę. No to wiadro wody przyniósł na głowę i szmatę przyniósł, wycieraj. Kazał siadać na taborku na rogu, na kość ogonową. Tym nie wysiedziałeś parę sekund, przewróciłeś się. No to dostałeś kopniaka w żebro drugie. I znowu to kilka razy tak na tę kość ogonową.
W końcu zapadł wyrok. 14 lat łagrów. Przenieśmy się na deski teatralne. W spektaklu Czerwona Zima pierwszoplanową postacią jest polski opozycjonista antykomunistyczny Wacław Grabiński, którego gra Marcin Kwaśny. On niejako prowadzi widzów przez radzieckie piekło.
Jeden z naszych śledczych zanotował w trakcie zbierania dowodów, że zachodzi silne podejrzenie. że jesteście oficerem polskim na usługach niemieckiego wywiadu. No i co wy na to?
Równie dobrze mógłby zanotować, że jechałem na rowerze po Związku Sowieckim, nucąc międzynarodówkę. To byłby taki sam czynnik prawdopodobieństwa.
No, no, no macie gadane.
W tym spektaklu pan kreuje, można powiedzieć, taki los wielu więźniów. Jest pan takim leitmotivem przewijającym się przez cały spektakl.
Takim filtrem cząstek stałych, czyli katalizatorem różnych zdarzeń, obserwatorem i człowiekiem, który trafia do łagru przez przypadek. Chociaż ktoś powiedział, nie ma przypadków. Przypadek to drugie imię Pana Boga. Trafia do tego łagru tak naprawdę, no, będąc zupełnie niewinnym. Zostaje oskarżony o szpiegostwo przeciwko Związkowi Sowieckiemu. I w tym obozie musi się jakoś odnaleźć. Także jest świadkiem tam wielu zdarzeń. Między innymi widzi tych Urków, którzy są po prostu pospolitymi przestępcami, bandytami. Widzi, że w tych łagrach jest prawo siły. Zostaje oszczędzony. Udaje mu się przeżyć ten obóz i nie stracić wiary w człowieka, pomimo tego, że jest świadkiem po prostu, no, świadkiem niszczenia godności ludzkiej, niszczenia sumień. Bo zabicie ciała to jedno, ale wyrwanie ducha, próbowanie wpłynięcia na to, żeby człowiek stracił wiarę w Boga, w siebie, w człowieczeństwo, no to tu jest temu poddawany i tej wiary nie traci. No dla mnie to jest olbrzymie wyzwanie, bo to nie jest łatwy spektakl, ale myślę, że potrzebny, ważny, bo pokazuje, że człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Że człowiek wierzący może się oprzeć totalitaryzmowi i tej ideologii, niszczącej ideologii, wypaczającej człowieka, totalnie odzierającej go z wszelkich jakichś duchowych aspektów, sprowadzających go do roli tak naprawdę armatniego mięsa, no, do roli zwierzęcia. No.
Zostawmy Wacława Grabińskiego, bohatera spektaklu, i wróćmy do Wacława Juszko, który w sumie ponad 6 lat spędził w obozach o obostrzonym rygorze za Uralem.
A nam wolno było napisać 2 listy w roku, ale nie jest powiedziane, że któryś z nich doszedł, tylko wolno było napisać. A jeżeli komuś przyszła paczka czy coś, to podziękowania można było odpisać na kartce 7 słów. 8 już nie wolno, 7 słów tylko. Gruba owsiana kasza, ale człowiek był zadowolony, jeżeli dostał gęstą tą kaszę. Na drugie danie ta owsiana kasza z rybą, gotowaną z rybą. Same oście tylko, człowiek nie mógł jeść, bo cały czas te oście z ryby. I na drugie danie 200 gram tejże owsianej kaszy, ale już na sucho. Kaszę zagryzaliśmy kaszą. Dostałem silną dyzenterię, krwawą. Przerzucili do tego obozu Jedynka, co był najsurowszy obóz dla najgroźniejszych przestępców. Nazywali to wyjątkowe faszyści. Ale śmiesznie będzie, jeżeli powiem, Bogu dziękuję, że do tego surowego obozu dostałem się. Tam była przeważnie zagraniczna elita, wyższe sfery wszystkie były prawie, nie było żadnego złodziejstwa, nie było tych kieszonkowców, ani tych Urków, jak tam nazywali, tych różnych. Jeżeli by ktoś coś tam położył, to wziął, nic ci nie zginęło. W Kiemierowie to byłem chyba do rok czasu, potem przewieźli z tego obozu do Omska i ja trafiłem też znowu do surowego obozu, gdzie były też prycze piętrowe i tam było już kopanie rowów na głębokość 8 metrów. 8 metrów to te jak latem to kopała koparka taka taśmowa, ale tam dalej trzeba było wyczyścić. Ktoś mnie zapytał na sądzie rehabilitacyjnym, dlaczego na 8 metrów? Dlatego, że tyle ziemia zamarzała, tam trzeba było kłaść rury, to aż po zamarzniętą ziemią.
Iwan, a co ty tak brodę skubiesz jak jakiś Indianin, co? Chcesz powiedzieć, że ból lubisz? Iwan! Opowiedz Polakowi! Ty stulpejski, no co?
Polaczek ciekaw, no.
Hipotetycznie stworzyliśmy opozycjonistę i od tej sceny zaczynamy. To znaczy od tego, że mamy na emigracji w momencie, kiedy w Polsce jest stan wojenny wprowadzony, opozycjonistę, którego zaprasza się tam do studia telewizyjnego. On zaczyna opowiadać ludziom, którzy nie mają większego pojęcia, co tu się na wschodzie działo. Trochę nawet podirytowany mówi o tym, wraca do swoich wspomnień i zakładamy, że suma jego przeżyć była sumą właśnie takich różnych zesłańców. Skupia w sobie te przeżycia. I potem jest trochę jak w wielu tego typu historiach, podróże Gullivera z jednej strony, czy Kandyd, czy czyli świadkiem wydarzeń, obserwuje ten świat i dzięki niemu, tak jak dzięki pisarzom, dowiadujemy się, jak ten świat wyglądał. Bo przecież władza opresyjna raczej nie dba o to, by cokolwiek z tajemnicy tego, co tam się działo, przechodziło do świata zewnętrznego, więc tylko znamy to właśnie z tego filtrowania przez siebie samego i oglądania tego świata przez bohatera.
No tutaj jestem, że tak powiem, świadkiem wielu różnych historii. Ci ludzie jakby do mnie przychodzą i mi się zwierzają. Gdzieś wzbudza ten mój bohater Wacław Grabiński, bo tak jest tutaj nazwany, wzbudza zaufanie. I zwierzę mu się z różnych historii. To nie są łatwe historie, więc musi się gdzieś z tym zmierzyć i to jest tak, że te historie się gdzieś w nim kumulują.
To jest takie trochę schodzenie do kręgów piekielnych. No cóż, to w pewnym sensie niestety nic nowego w świecie. Przez wieki były systemy, które były oprawcze i znęcające się nad jednostką. Przecież przez gułagi przeszło kilka milionów ludzi. Tak jak obozy koncentracyjne niemieckie wyczerpywały ludzi, mordowały, tak samo robił to gułag. I to, co jest perwersyjne nawet, to znaczy, jak to się mówi, chcieli, żeby jeszcze ten człowiek miał świadomość, że to jest w cudzysłowie dla jego dobra. Chciano, jak to się mówi, zmienić człowieka, tak żeby on nawet w tej sytuacji opresyjnej czuł, że to jest jego wina. Jeśli formalnie był niewinny, to może jakąś ukrytą winę czy wadę w sobie nosi. Przecież szokiem jest dzisiaj, kiedy słyszymy na przykład, że kiedy umarł Stalin, wielu ludzi w tych gułagach płakało po śmierci Stalina. To się wydaje aberracją totalną, a jednak takie zjawiska były. No więc tym bardziej warto pokazać dlaczego.
Więźniowie! Władza radziecka umie wybaczać i docenić uczciwą pracę. Plan produkcyjny powierzony naszemu obozowi został wypełniony w 183%. Na drodze za to zobaczycie program artystyczny o wysokich walorach edukacyjnych.
Jakub Kornacki, jakie role pan gra w tym spektaklu?
To są takie dwa, można powiedzieć, że smaczne epizody. Znaczy pierwszy to jest ślepiec, taka postać o niezwykle barwnej drodze, jaka zaprowadziła tą postać do łagru. To właściwie każdy z więźniów tego łagru to albo za lenistwo, turystykę, albo za tego typu różne śmieszne kwiatki się do łagru dostał. A druga rola też niezwykle dla mnie satysfakcjonująca, to jest taka scenka, w której więźniowie więźniom występy artystyczne przygotowali i śpiewam w jednej piosence solo, a w drugiej towarzyszę Kasi Wojasińskiej. No i też miałem przyjemność popełnić tłumaczenia do obu tych piosenek, bo to były takie rosyjskie pieśni z tamtej epoki, do których zrobiłem tak lekko parodystyczne tłumaczenia.
Więc zagrajcie żywo, żywo, niech harmonia skocznie gra, niech muzyka za kratami rozweseli duraka. Więc zagrajcie mi od serca, żeby nogi poszły w tan. Brzuch mój głodny, los mój podły, co zostało? Muzyka!
Jakie znaczenie ma dla pana temat tego spektaklu, czyli po prostu łagry?
No ma przede wszystkim ogromne znaczenie też z punktu widzenia tego, jak dzisiaj prawda jest coraz bardziej wypierana przez narrację, jak fakty są wypierane przez fakty prasowe. Wiadomo, że dzisiaj już nie wystarczy, żeby coś było prawdą, jeszcze musi być odpowiednio nagłośnione. Z różnych stron zalewa nas propaganda po prostu historycznych kłamstw. O tym, że Rosja wcale na nas nie napadła, o tym, że tak naprawdę to były wczasy takie bardziej sanatorium. Różne tego typu narracje się słyszy, więc myślę, że warto gdzie tylko się da, jak tylko się da, w porę i nie w porę opowiadać te historie wciąż na nowo. Cieszę się przede wszystkim, że Artur Hoffman zrobił z tego widowiska coś niezwykle przystępnego. Że ono ma w sobie wszystkie kolory możliwe wymieszane. Tu jest i straszno, i śmieszno, i przerażająco, i wzruszająco. Myślę, że w każdym piekle tak naprawdę człowiek gdzieś po jakimś czasie próbuje jakoś się jednak zadomowić. I tutaj też tak jest, że ludzie się i kochali, i nienawidzili, i przyjaźnili, i zdradzali. Dużo różnych walorów naraz zmieszczonych w sobie.
My musimy edukować, zwłaszcza młodych ludzi, ale nie tylko. Ludzi w średnim wieku tak samo. Mamy dobrą pamięć, ale krótką do wielu rzeczy i wydaje się, że rozmowa o historii, ale nie w sposób nudny, z jakąś taką narracją, która jest męcząca, a właśnie poprzez dość wartką akcję przedstawienia dociera i powinno docierać do potencjalnego odbiorcy.
To jest spektakl, który mimo różnych aspektów działania zła jednak daje gdzieś nadzieję, który gdzieś pokazuje, że ideologie mijają, a dobro prędzej czy później zwycięża.
Premiera spektaklu.
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki. Jesteśmy po premierze spektaklu. Dlaczego akurat taki spektakl kończy te obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej?
Zaczęliśmy naturalnie, historycznie od okupacji niemieckiej od 1 września 1939 roku, a dopełnieniem tej całej opowieści i samych uroczystości jest pokazanie równie przerażającego sowieckiego komunizmu. Chcemy zbudować taką świadomość, że przecież II Wojna Światowa wybuchła w wyniku porozumienia dwóch totalitaryzmów. I jak widzimy po tej sztuce, to było doświadczenie, bycie więźniem gułagu, czy okupacja sowiecka wschodnich terenów Rzeczpospolitej, były doświadczeniem nie mniejszym niż okupacja niemiecka. Mówią to same liczby, ale też te emocje zamknięte wokół opowieści i wspomnień więźniów gułagu.
Ile wydarzeń się odbyło w ciągu tych obchodów i jak dużo osób w nich uczestniczyło? Jakie to były wydarzenia?
To było 14 projektów centralnych, ogólnopolskich, ale też międzynarodowych. Obejrzało, jak przekonywała nas pracownia Newspoint, 33 miliony ludzi w Polsce i na całym świecie. Ale poza tym patronowaliśmy bądź współorganizowaliśmy około 500 wydarzeń w całej Polsce. Udało się także otworzyć wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wystawę Poland First to Fight w 147 miejscach na całym świecie, na wszystkich kontynentach, więc widzimy, do jak wielkiej liczby osób i miejsc dotarliśmy z przekazem o polskim doświadczeniu II wojny światowej. Doświadczeniu zamkniętym, jak strategicznie na samym początku uznaliśmy, zamkniętych wokół walki i cierpienia Polaków od pierwszego do ostatniego dnia wojny.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.